Zostań w PPK i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Wygraj nawet 100 tysięcy złotych.
Kurier ekonomiczny.
Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski.
A naszym gościem profesor Łukasz Hart, ekonomista, Uniwersytet Warszawski, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Spotykamy się w kuluarach, na zapleczu, można powiedzieć, konferencji o suwerenności monetarnej. Na ile warto współczesnie rozmawiać o tym, żeby kraj takiej wielkości jak Polska miał swoją własną walutę i zastanawiał się i dyskutował nad suwerennością monetarną?
O tym zawsze warto rozmawiać, bo tak naprawdę rozmowa o suwerenności monetarnej Polski jest po prostu rozmową o polskiej polityce pieniężnej i o wyzwaniach, które przed polską polityką pieniężną stoją. Wreszcie jest to rozmowa o tym, na ile my jesteśmy de facto suwerenni monetarnie, to znaczy na ile nasza władza monetarna, Narodowy Bank Polski, może podejmować decyzje dotyczące i poziomu stopy procentowej, działań mniej standardowych, mniej patrząc na to, co robią inne banki centralne. Tak więc jest ważna dyskusja i mi się wydaje, że w tym świecie, gdzie też dyskutujemy o cyfrowych walutach banku centralnego, no ta dyskusja o suwerenności monetarnej jest jak zawsze potrzebna.
Początek to jest nie suwerenność monetarna, czyli euro, złoty, euro, inne waluty, ale także wewnątrz złotego. Ile pieniądza cyfrowego, takiego jeszcze tradycyjnego rozumianego, czyli w komórce, w karcie kredytowej, a ile gotówki w obiegu. Też są dyskusje, że ta gotówka może powinna gdzieś znikać, powinna być powoli wycofywana z obrotu gospodarczego. Jakie jest pana profesora stanowisko?
Znaczy wie pan, ja generalnie cenię wolność wyboru, tak, i zarówno płatności gotówkowe i płatności bezgotówkowe powinny w sposób nieskrępowany móc być prowadzone w naszym obiegu gospodarczym i tak jest. Rzeczywiście, ja rozumiem tło pana pytania, to znaczy w ostatnich latach wiele banków centralnych, wiele krajów rzeczywiście bardzo intensywnie pracowało nad przejściem właściwie od gotówki do bezgotówkowego obrotu.
W tym Polska, jedna z pierwszych ustaw, które miały uszczelnić system finansowy po roku 15, to była ustawa, która zmniejszała limit obrotu gotówkowego między przedsiębiorcami z 15 tysięcy euro do 15 tysięcy złotych.
Tak, to prawda. Natomiast nawet też inne kraje, na przykład Szwecja, która też była bardzo w tym procesie zaawansowana, no jednak wszystkie te kraje, widząc wyzwania dotyczące kryzysu i pandemicznego, ale pewnie jeszcze bardziej wyzwania dotyczące wojny w Ukrainie, różnego typu cyberzagrożeń, no myślę, że coraz ostrożniej podchodzą do takiego radykalnego wyzbywania się gotówki z obrotu. Co więcej, też myślę, że banki centralne i rządy poszczególnych krajów też po prostu patrzą na oczekiwania społeczne. No ludzie chcą mieć jednak wybór, tak, pomiędzy gotówką a płatnościami bezgotówkowymi.
A z drugiej strony kiedyś minister finansów Tadeusz Kościński w rządzie Mateusza Morawieckiego mówił: gotówka to koszt. Koszt dla systemu, koszt dla banku, koszt dla Ministerstwa Finansów, koszt dla gospodarki.
No tak, ale ja mógłbym to odwrócić i powiedzieć, że zapewnienie bezpiecznego obrotu gotówkowego to pewna inwestycja właśnie w nasze bezpieczeństwo. Wojna w Ukrainie, ryzyko cyberataków, no pokazują, że ważne są transakcje bezgotówkowe, niesłychanie ważny jest obieg pieniądza elektronicznego, ale również gotówka powinna zająć swoje miejsce i tak jest, znaczy nie widzę w tym momencie jakichś dużych zagrożeń też dla obrotu gotówkowego w Polsce.
A nie jest tak, że dla Ministerstwa Finansów to jest świat idealny, że nie ma gotówki? Każda transakcja jest gdzieś tam widoczna. Jak tylko ma się dobrze maszyny, dobrą analitykę, big data, to można każdego namierzyć i każdy podatek ściągnąć.
Wie pan co, z jednej strony pewnie tak, ale z drugiej strony myślę, że wolność wyboru, też możliwość dokonywania anonimowych płatności, przekazywania też pewnego strumienia dochodu, nie wiem, pomiędzy członkami rodziny w sposób mało sformalizowany. Ja myślę, że to jest naturalne i to powinno pozostać. Jestem przekonany, że z różnych powodów, też takiego czysto kulturowego powodu, to na pewno gotówka na pewno z nami zostanie. To nie jest.
Wróćmy do tej dużej rozmowy, panie profesorze. Łukasz Hart, ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego, naszym gościem. Złotówka, euro, grupa eurozona, grupa państw członkowskich strefy euro w ramach Unii Europejskiej rośnie. Dopiero co Chorwacja. Kilka dni temu w Polsce wizytował był prezydent Czech, generał Paweł, który powiedział: tak, jestem za tym, żeby Czechy również szły w kierunku euro. Trochę się wykrusza ta grupa państw, które są w Unii Europejskiej, ale nie są w eurozonie. To dobrze czy źle? Co to, jak to wróży dla Polski?
Mała uwaga, jeśli pan pozwoli, zawsze mówmy polski złoty, a nie złotówka. To tak. Polski złoty jest naszą narodową walutą i mi się wydaje, że tu musimy też a propos dbania o gotówkę, też dbać o język, którym o gotówce mówimy. A propos pana pytania, tak, to prawda, strefa euro rośnie, ale z drugiej strony ta strefa euro ma swoje problemy. Nadal strefa euro nie jest stabilnym ugrupowaniem walutowym. Znaczy widzimy w tym momencie bardzo dużą dywergencję, czyli różnicę w poziomach inflacji pomiędzy poszczególnymi krajami. Tak, to jest problem. Natomiast mi osobiście się wydaje, też a propos tej dzisiejszej dyskusji o suwerenności monetarnej, że my jako Polska, ale też inne kraje, które nie mają euro, musimy bardzo dokładnie obserwować tą rewolucję, która być może gdzieś za rogiem też w bankowości centralnej, tu mówię o cyfrowych walutach banków centralnych. No bo jeśli hipotetycznie Europejski Bank Centralny we Frankfurcie wprowadziłby cyfrowe euro, tak, i umożliwił nierezydentom strefy euro korzystanie z cyfrowego euro, no to jest bardzo poważny krok w kierunku no właśnie popularyzacji euro, takie trochę tylnymi drzwiami, w tych krajach, które formalnie w strefie euro nie będą, prawda? To są te miejsca, gdzie a propos dyskusji o suwerenności monetarnej, no musimy być obecni i temu się przyglądać.
Panie profesorze, na ile jest tak, że w tej chwili euro jest stabilniejszą walutą niż złoty? Przeżywamy kryzys popandemiczny, kryzys związany z wojną na Ukrainie. Te wszystkie kryzysy się nawarstwiają. Złotówka miała swoje wahnięcia. Euro pod tym względem jest bezpieczniejsze?
Wie pan, ja zawsze jak takie pytanie ktoś mi zadaje, to trochę może tak akademicko zlecam taką pracę domową, narysować wykres kursu euro-złoty i kursu euro-dolar. Korelacja jest bardzo wysoka, tak? Znaczy to, co dzieje się, jeśli chodzi o kurs euro-złoty, jest dosyć mocno skorelowane z tym, co dzieje się na kursie euro-dolar. Oczywiście Polska jest krajem przyfrontowym, wojna jest za naszą wschodnią granicą, siłą rzeczy pojawia się jednak, mówiąc fachowo, pewna premia za ryzyko, czyli pewna presja na deprecjację złotego, ale złoty jest stabilną walutą i pan, biorąc pod uwagę siłę tych dwóch kryzysów, czyli kryzysu pandemicznego, który uderzył też w naszą gospodarkę, i jednak też siłę kryzysu, który uderzył w nas też gospodarczego na rynku surowców, na wojna surowcowa wywołana przez Putina, który też uderzył w naszą gospodarkę, to ja oceniam, że w kontekście tych dwóch kryzysów złoty jest naprawdę stabilną walutą. Tak? Naprawdę jest walutą stabilną i pewnie jest dlatego walutą stabilną, że w dużej mierze fundamenty polskiej gospodarki są mocne.
To jeszcze zapytam w tym kontekście ewentualnego przyjęcia euro. Co by się stało z naszymi rezerwami złota? Bo o tym też się czasami mówi, chociaż może rzadko. Wtedy nasze rezerwy złota dalej będą nasze, czy będą przekazane do Europejskiego Banku Centralnego?
Wie pan co, ja nie chcę na to pytanie odpowiadać. Na szczęście to jest pytanie z gatunku economic fiction. I myślę, że przed takim dylematem my nie staniemy, bo nic nie zapowiada, żeby w najbliższym okresie te argumenty za wejściem Polski do strefy euro przeważyły. Warto obserwować, patrzeć, co robi Europejski Bank Centralny, przyglądać się tej cyfrowej rewolucji, ale prowadzić suwerenną politykę dbającą o wartość złotego. Tak naprawdę w długim okresie, jeśli my chcemy utrzymać zaufanie polskich obywateli do polskiej waluty, to warunkiem koniecznym jest to, żeby ludzie chcieli przechowywać na przykład bogactwo, prawda, w polskim złotym, a nie wiem, w nieruchomościach. I to oczywiście, przykładowo w nieruchomościach, i tu oczywiście dochodzimy do tego kluczowego pytania, pewnie gdzieś testującego za tym pytaniem o suwerenność monetarną, inflacja, prawda, która wynosi teraz 18%. I też a propos suwerenności monetarnej, mi się wydaje, że w tym kontekście też warto robić co można, tak, żeby ta inflacja jednak wróciła do tych
robić co można, czyli
niskich poziomów.
Czyli Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej powinna wstrzymywać się z obniżką stóp, a może te stopy jeszcze podwyższyć, tak żeby pokazać, że tu jest determinacja pełna, aby zgasić, zdusić inflację.
Wie pan, ja jeszcze niedawno byłem członkiem Rady Polityki Pieniężnej, tak więc tu nie chcę, byłoby nieco nieelegancko, gdybym coś wprost sugerował moim kolegom z obecnego składu Rady, ale myślę, że kluczowe jest to, żeby chociaż na poziomie komunikacyjnym bardzo wyraźnie mówić, prawda, że jesteśmy zdeterminowani, aby inflacja wróciła do celu i to też będzie pozytywne z punktu widzenia właśnie tematu dzisiejszej konferencji, czyli suwerenności monetarnej i utrzymania zaufania polskich obywateli do naszego polskiego pieniądza, polskiego złotego.
Polska ma dość jednolity obszar walutowy, swój własny bank centralny, swoje własne stopy procentowe. Sytuacja w eurozonie, w eurogrupie wygląda zupełnie inaczej. Tam wiele różnych gospodarek, różne dynamiki gospodarcze, zupełnie różne kłopoty. Inne ma kłopoty południe Włoch, inne ma kłopoty Holandia.
Tak, i to ja to już powiedziałem wcześniej, chociaż wie pan tak uczciwie rzecz ujmując, my nie znamy alternatywnego świata. Tak? Znaczy można postawić takie pytanie, nieco być może akademickie, a co by było w dzisiejszej strefie euro, gdyby waluta euro nie pojawiła się w 1999 roku i gdyby 13 krajów posługiwało się własnymi walutami, prawda, narodowymi, tak? Pytanie, czy nie mielibyśmy, czy strefa euro, tak, nie miałaby różnych walutowych kryzysów, tak? Więc to jest pytanie o strefę euro, jej stabilność, efektywność tego obszaru walutowego. To nie jest proste pytanie. Na pewno sytuacja, kiedy te różnice w inflacji są bardzo poważne, ale wreszcie proszę zobaczyć, że jak spojrzymy na to, co stało się w strefie euro przez ostatnie 20 lat, to architekci strefy euro wierzyli w to, że wspólna waluta zwiększy konwergencję, czyli że te kraje strefy euro będą się do siebie upodabniały, że te biedniejsze będą goniły te bogatsze, a okazało się, że jak spojrzymy w dane, że w wielu przypadkach jest odwrotnie. Tu mam na myśli Włochy na przykład, które przecież na początku integracji walutowej poziom PKB na głowę, nawet modyfikowany siłą nabywczą waluty, przecież we Włoszech był taki jak we Francji, znaczy był bliski temu, okej, we Francji był nieco wyższy, no ale po tych latach widzimy, że we Francji jednak jest dużo wyższy w tym momencie niż we Włoszech. Znowu nie chcę powiedzieć, że przyczyna problemów Włoch leży tylko i wyłącznie w walucie euro. Nie, bo wiemy, że system też polityczny włoski jest dysfunkcjonalny, ale na pewno jedną z przyczyn jest euro.
Paradoks euro, była jakaś taka książka Stefan Kawalec, Ernesty Pytlarczyk. Kilka tam było ciekawych wniosków, między innymi ten, że zabranie możliwości takiego pewnego bufora walutowego powoduje, że w ramach grupy, eurogrupy, w ramach eurozony państwa mogą de facto tylko konkurować albo efektywnością, albo taniością swojej pracy. Że znika bardzo ważny mechanizm dający możliwość nadganiania słabszym gospodarkom.
Wie pan co, na pewno tak jest, chociaż ten mechanizm uzyskiwania konkurencyjności poprzez osłabianie swojej waluty, on zwykle jest krótkookresowy mechanizm, chociaż w sytuacji kryzysu to dobrze, że taki wentyl bezpieczeństwa mamy. Natomiast chcę zauważyć, że w przypadku Polski akurat my to już działa coraz słabiej, tak? Znaczy, uproszczę, wiele polskich firm kupuje czynniki produkcji, płaci w euro, sprzedaje wyroby gotowe, otrzymuje euro. Tak więc wydaje mi się, że ten argument jest ważny, ale na pewno on już jest nieco mniej istotny niż wcześniej, chociaż oczywiście w sytuacji kryzysu mamy ten wentyl bezpieczeństwa. To było szczególnie widać w sytuacji tego kryzysu finansowego sprzed już ponad 10 lat, kiedy złoty bardzo szybko i bardzo silnie się osłabił, co jednak pomogło naszej gospodarce nie wejść w silną recesję.
Panie profesorze, pytanie na koniec. Czy kiedyś będzie taki moment gospodarczy, żeby będzie to korzystne dla całej naszej gospodarki, aby porzucić, czy przynieść do historii naszego polskiego złotego, a wejść do strefy euro?
Wie pan, ja nie chcę spekulować, nigdy nie mów nigdy, prawda? No może tak się stać, że pojawią się okoliczności, w których wejście do strefy euro może stać się korzystne dla naszej gospodarki, ale to na pewno nie jest kwestia najbliższej dekady czy dwóch. To na pewno związane musiałoby być po prostu z dogonieniem przez Polskę tych najbogatszych krajów. No i też wtedy nasza pozycja byłaby inna i też wtedy moglibyśmy bardziej tą wspólną politykę pieniężną zaczną kreować. Na razie bycie suwerennym monetarnie jest dla nas optymalne. Co będzie w przyszłości? Tego nikt nie wie.
Powiedział profesor Łukasz Hart, ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego, były członek Rady Polityki Pieniężnej i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Panie profesorze, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Kurier Ekonomiczny.
Sponsorem audycji był PKO Bank Polski.